Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam dziś do Białegostoku, konkretnie do budowanego tam Muzeum Pamięci Sybiru. Mieszkańcy dawnych Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej doświadczyli w czasie wojny deportacji w różne miejsca dawnego Związku Radzieckiego. I między innymi ten aspekt upamiętnia Muzeum Ofiar Sybiru. Goszcząc w Białymstoku spotkałam się z pracownikiem instytucji, doktorem Marcinem Zwolskim.
Staramy się objąć swoimi działaniami całość historii polskiej obecności na tak zwanym Sybirze. Zwracamy tutaj zawsze uwagę na naszą nazwę. W nazwie mamy Sybir, a nie Syberię, bo w polskim rozumieniu Sybir ma znaczenie znacznie szersze. Syberia to jest kraina geograficzna, która ma swoje określone ramy, natomiast mianem Sybiru określamy te wszystkie miejsca, które na wschodzie były związane z represjami wobec Polaków, wobec narodu polskiego, także Kazachstan, przecież europejską część Rosji, gdzie było zsyłanych wiele osób. W Syberii geograficznej oni nie byli, natomiast w naszym rozumieniu są Sybirakami, byli zesłani na Sybir, stąd też Muzeum Pamięci Sybiru, a nie Syberii. Jeśli mówimy o zakresie chronologicznym, to jest to zakres dosyć szeroki, bo polską obecność na Sybirze możemy liczyć już tak naprawdę w czterech wiekach wojny Stefana Batorego, kiedy to po raz pierwszy jeńcy polscy trafiali właśnie na wschód. Były już ponad 400 lat temu. Także całą tą historię staramy się objąć swoją działalnością. Udział Polaków też w podboju rosyjskim Syberii, bo on też był. Późniejsze wszystkie zsyłki po polskich zrywach niepodległościowych, powstaniach. Też każdy praktycznie taki zryw kończył się tym, że tysiące Polaków bądź było pędzonych, bądź w jakiś sposób jechało na Sybir. Później oczywiście dotykamy też takich wątków mniej znanych, jak choćby dobrowolne osadnictwo polskie na Syberii na przełomie XIX i XX wieku, które też miało naprawdę ogromną skalę. Ludzie jechali za chlebem nie tylko na zachód, nie tylko do Ameryki Północnej, ale także jechali na Syberię. Oczywiście te wszystkie wątki staramy się pokazać, natomiast główny akcent jest niewątpliwie położony na to, z czym nam dzisiaj Sybir przede wszystkim się kojarzy, czyli to, co się działo w czasie II wojny światowej, podczas okupacji sowieckiej, która zajęła wschodnią połowę II Rzeczypospolitej. Odbyło się wiele masowych represji, w tym te, które są właśnie z Sybirem związane, a więc deportacje na wschód, a więc przesyłanie i osadzanie Polaków i polskich obywateli w łagrach umieszczonych na Syberii, czy też szerzej w Związku Sowieckim. Także na to kładziemy akcent, temu jest poświęcona główna część wystawy stałej, nad którą właśnie pracujemy. Zgodnie z warsztatem sięgamy do wszystkich możliwych źródeł, począwszy oczywiście od archiwaliów, a skończywszy na relacjach nie tylko samych Sybiraków, bo przecież do wielu już osób dostępu nie mamy, oni odeszli, rozmawiamy z ich rodzinami, czytamy ich wspomnienia, jeśli takowe zostawili, docieramy do tych niepublikowanych wspomnień. Staramy się też badać, taki jest znak czasów, bardzo mocno internet, bo choćby źródła te, które są na wschodzie, w krajach postsowieckich, są bardzo często obecnie, coraz częściej są udostępniane i to w ogromnym stopniu w internecie. Także staramy się dotrzeć do wszystkich możliwych źródeł i mam nadzieję, że jakoś nam się udaje. Dopiero skonfrontowanie tych wszystkich źródeł pozwala nam zbliżyć się do czegoś takiego, co się określa mianem prawdy obiektywnej. Także wykonujemy te wszystkie czynności, a jak nam to idzie, to już myślę, że ocenią odbiorcy. Traktujemy historię tak szeroko, jak się da. Mówiąc o osobach, które trafiły na Sybir, niezależnie od tego, czy w wieku XIX wcześniej, czy w czasie II wojny światowej, staramy się badać ich biografię od początku, bo tylko wtedy zrozumiemy, dlaczego tak naprawdę tam się znaleźli, czyli interesuje nas zarówno ich miejsce pochodzenia, cała historia, począwszy od dzieciństwa, poprzez te fakty główne, przez które znaleźli się na tym Sybirze, bądź też w jakiś sposób byli z nim związani. Oczywiście pobyt tam na miejscu interesuje nas bardzo, dokumentujemy to możliwie dokładnie, ale także powrót. Tutaj szczególnie w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu te drogi powrotu z Sybiru były szczególnie pogmatwane, zawiłe i wielotorowe, także to wszystko bardzo nas interesuje, chcemy to wszystko maksymalnie dokładnie pokazać. Poza tym też zdajemy sobie sprawę, że historia Sybiraków nie zakończyła się w momencie, kiedy wrócili do Polski. Interesuje nas ich życie interesują nas związki sybirackie, które się później organizowały, historia tych związków sybirackich, dzieje Sybiraków, ich losy, ich trud w upamiętnieniu własnej tej historii, czyli tak naprawdę historia, którą badamy, nie kończy się, ona ciągle trwa i nasza współpraca choćby ze związkami sybirackimi dzisiaj służy właśnie między innymi temu, żeby tę historię opisywać aż po dzień dzisiejszy i zastanawiać się, co będzie dalej.
17 września 1939 roku Armia Czerwona zaatakowała Polskę. W wyniku układu Stalina z Hitlerem wschodnie Kresy znalazły się pod wpływem Sowietów. Do czerwca 1941 roku miały miejsce 4 deportacje, w wyniku których zesłano około 1 000 000 Polaków. Z tego 150 tysięcy miało stracić życie. Daty deportacji to 10 lutego, 13 kwietnia, 29 czerwca 1940 roku i maj 1941. Czas pomiędzy nimi to podróż wagonów z Polakami na zsyłkę, która trwała nawet miesiąc, powrót i organizacja kolejnej deportacji. Przesiedlenia nie były możliwe zimą. W Muzeum II Wojny Światowej są relacje osób, które deportowano. Czesław Biesiekierski wraz z matką i dwójką rodzeństwa został zesłany do osady Płoskoje w oblasti Archangielsk. Miał wtedy 13 lat.
Ciekawostką może jest to, że mama w czwartek, 8 lutego, była u sióstr Pruża. I kiedy przyjechała, to mówi, będą wywozić. Ale nie myślała, że kobietę z trojgiem dzieci będą wywozić, czy do roboty, czy do pracy gdzieś i tak dalej. No i efekt był taki, że 10 przyszli o 3 rano, mróz był siarczysty, pies zaczął szczekać, weszli, otworzyliśmy, ciemno, nic nie widać. Pamiętam tylko, że ja się obudziłem i słyszałem ładowanie broni, bo ja z tą bronią już miałem styczność. Kiedy się rozwidniło, nie wypuścili nas ani na krok z domu bez eskorty. Jeżeli u nas nie było wtedy ubikacji w domu, tylko były wtedy na zewnątrz, to jak się szło tam, to szedł ten właśnie NKWD-ista. I proszę sobie wyobrazić, że tak czekaliśmy w niepewności 3 godziny. O 9 przyszedł sierżant, wyjął z tej swojej torby dokument, odczytał wszystkie nazwiska, mamę, moją, siostrę i brata i powiedział dosłownie, po rosyjsku to brzmiało tak, że po przykazu Wierchownego Sowieta pierysielajem was w drugą oś. Z umowy czy z rozkazu rządu radzieckiego jesteście przesiedleńcami. Myśmy się potem dowiedzieli, że skazano nas na 25 lat specjalnego pobytu, konfiskatę całego mienia, bez prawa powrotu na to samo miejsce. Ale myśmy jeszcze wtedy nie wiedzieli.
Taki los spotykał niemal wszystkich Polaków deportowanych 10 lutego 1940 roku. Nocna wizyta sowieckich funkcjonariuszy, natychmiastowe pakowanie się i przewiezienie wozami lub saniami na dworzec kolejowy, a tam podróż wagonem przeznaczonym dla bydła. Wspominała to w rozmowie ze mną obecnie gdańszczanka Maria Pankowska. Miała 10 lat, kiedy musiała opuścić osadę pod Zabłotowem w województwie stanisławowskim.
Rano nas zabrali i zapakowali do pociągu towarowego nas, bo tam jeszcze więcej osób było, ale myśmy byli w jednej posiadłości takiej. 18 osób było nas tam. Ojca już w grudniu wywieźli, także my już wiedzieliśmy, że nas wywiezą, tylko nie wiedzieliśmy kiedy. I potem któregoś dnia rano przyszli i zrobili ruch, ubierać się, brać to, co macie za sobą, bo jedziecie. I zawieźli nas na dworzec. Myśmy jechali potem pociągiem takim towarowym. Wie pani, jak to świnie i na tego. I tam w tym towarowym było 60 ileś osób. No i tam część poumierała już ludzi, zanim jeszcze nas wywieźli zupełnie do Rosji. To część już poumierała, część jeszcze się męczyła, była. No i potem już tam jechaliśmy. Jechaliśmy co 40 kilometrów, jak przyjechaliśmy, 40, 50. Kazali nam wysiadać. kto już nie żył, to już zostawiali. Dużo ludzi starszych było, którzy umierali. Nas dzieci od razu już tam, mama moja i tam te panie, co z mamą razem jechały w wagonie, już były od razu tam separowane, żeby było wiadomo, że mają zostać gdzieś tam, pojechać na dworzec, jeszcze nie wiedzieli gdzie nic. No i tak jechaliśmy. I śpiewaliśmy, płakaliśmy, wszystko co tylko można było, to się robiło. Ja pamiętam taką piosenkę, dziwię się, że ją pamiętam, ale z tych piosenek różnych innych tam nie przylgnęła i tylko ją zapamiętałam. 4 lutego, no bo my na dworcu siedzieliśmy i dlatego pamiętam, że 4 lutego w tym w Zabłotowie. 4 lutego będę pamiętała, ale przyszli Rosjanie, myśmy jeszcze spali. I nasze dzieci na sanie wsadzili, na główny dworzec nas wyprowadzili. Żegnaj o Polsko, żegnaj Ziemio Święta, gdzie twoje dzieci, gdzie twoje orlęta? Dzisiaj w sybirski tajgi przyjechali, czy jeszcze Polskę będą oglądali?
Wróćmy do wspomnień Czesława Biesiekierskiego.
Przyjeżdżamy na stację Orańczycy, okazuje się, że z naszej kolonii jest rodzina Grakowiczów, jest rodzina Janiaków. Jest pułkownik, już nie pamiętam jego, jak wyleciało mi z pamięci, chory inwalida, który już od wielu lat leżał chory. Chorego zabrali, wsadzili, mieli wagon sanitarny, wsadzili do tego wagonu. Po przyjeździe na miejsce 3 dni później już zmarł. Potrzebne to było? Nie wiem. Myśmy stali tam 7 dni na stacji. 7 dnia pociąg ruszył, jedziemy. Miał się rozumieć piosenki, modlitwy i tak dalej, ale do czasu. Tak dojechaliśmy do Moskwy. I teraz był problem, gdzie pojedziemy dalej. Czy pojedziemy na wschód, czy pojedziemy na północ. No w końcu przyjechaliśmy na jedną stację, pamiętam, nazywała się Puszkino. Pytamy się, jaka to jest kolej, dokąd ona prowadzi. A jakaś tam babka mówi, to na północ, do Archangielska. Aha, no to niedaleko, bo wtedy od Polski będzie 2000 kilometrów, a nie 8 czy 10.
Proszę Panią, w Rosji przywieźli nas na stację. Stacja taka brudna, taka niedomyta i tam nam kazali się wysiadać. No i myśmy wysiadali, mama trzymała każda swoje dziecko, a mamy jak wracały z kuchozu po pracy do domu, to tam prędko co mogli tam w tym kołchazie trochę podebrali, ale dużo nie było, bo tam kołchóz nie był bogaty. Ale zawsze trochę coś przywiozła do jedzenia. Malutko, ale przywiozła. Ale proszę Panią, to nie to było ważne. Było ważne, że mamy patrzyły nam w głowy, bo my mieliśmy straszne wszy. Tak mieli obsadzone byliśmy tymi wszami, że nie wiem. No i matki jak mogły, koleżanki się potem porobiły, wszystkie bardzo wielkie i jedna drugiej patrzyła dziecko, ta patrzyła tej, a ta starsza pani, znajoma chora jakaś, to też jej tam patrzyli do tej głowy, żeby ją nie zajedli. Bardzo trudne te sprawy były. Moja mama robiła skarpety różne, takie inne rzeczy, bo to umiała robić, a tam były takie psy duże. Gdzie myśmy byli takie no, wysokie, takie szczekały, tak ujadały, że nie wiem. I szczygło się te psy z tej wełny. Mama miała z czego robić rękawice, bo się wodę nosiło tą przecież. Żeby nam było ciepło, to się robiło rękawice. A potem już zaczęli nas, już byliśmy starsi, to zaczęli nas wołać do roboty. Już nie było siedzieć tam i nie było co, tylko trzeba było się brać za robotę.
A co pani robiła w tym kołchozie?
O, proszę panią, w kołchozie to ja dużo robiłam. Cięliśmy drzewo, żeby było czym palić. Drzewo było bardzo trudne, takie sękowate na tego. No ale jakoś mi to szło. Prędzej mi to szło, jak proszę panią inne rzeczy z tego na ten... Także cięłam drzewo, chodziliśmy rano, wracaliśmy po południu, tak o 5.
Jak długo Państwo byli tam w tym kołchozie?
5 lat. Z tym, że 5 lat to nie w kołchozie byliśmy, tylko 3 lata w kołchozie i potem już wojna się zaczęła. To wtedy już nas tam z tej wojny wypuścili. Już mogliśmy robić co chcieliśmy.
Najpierw była szkoła, ale ta szkoła była tylko 2 miesiące i więcej do szkoły nie wracano, a potem do pracy. No, niby to lekka praca. Zbieraliśmy na przykład mech do budownictwa, do uszczelniania ścian, jagody czy coś takiego, te rzeczy. Ale już jak miałem 15 lat, to już byłem normalnym robotnikiem. I tutaj chyba zatrzymam się na parę słów na temat tego, co tam było. Otóż, po pierwsze, było bardzo mało baraków dla tej grupy ludzi. Władze powiedziały, ten NKWD-sta, który nas pilnował, że pojechali, rozebrali barak, bo tam można było go rozbierać i składać kilkakrotnie. I przywieźli drugi taki piętrowy barak, który wybudowali, a więc rozrzedziła się sytuacja nie po 2 rodziny w takiej klitce, ale już każda rodzina miała swój pokój. Wybudowano piekarnię. W naszym gronie znalazł się piekarz. Wybudowano olbrzymi magazyn na mąk. Wybudowano punkt sanitarny. No i wybudowano stajnie na 30 koni, konie były. A więc mieliśmy piekarnię, mieliśmy sklep, mieliśmy stołówkę i do 22 czerwca 1941 roku nie było u nas głodu. W sensie głodu, bo przywoziliśmy różne towary i nawet jak my chłopcy już jeździliśmy po ten towar do bazy 20 km, tam i z powrotem 40, więc przywoziliśmy cukierki na przykład dla swoich dzieci. To te rosyjskie kobiety mówi, to wy jesteście, mówię, przysiedlińcami i tak dalej i wy macie cukierki, a moje dzieci już dawno nie widziały cukierków. Dawały nam pieniądze i my u nas kupowaliśmy cukierki, woziliśmy rosyjskim dzieciom na tą bazę. Ni stąd, ni zowąd, 22 czerwca wybucha wojna. Adolf Hitler uderza na Józefa Stalina. Obaj mają jeden cel – władzy nad światem. I ja dzisiaj się nieraz tak sprzeczam z innymi, ja mówię, że wielu Polaków uratował Hitler, bo Stalin później w postaci ambasadora Majskiego dokonał przewrotu. Znaczy przewrotu jako takiego, zmiany stosunku do Polaków. I pamiętam, jak poprzednio ten NKWD-sta, który nas pilnował, mówił tak. O tutaj jest poręba. Przyjedzie traktor, wykarczuje, zakładajcie ogródki, a w świetlicy ktoś tam z tyłu, a po co nam to? My do Polski wracamy. A ten NKWD-sta tak popatrzył i mówi, a durni ci Polacy, mówi. Bękart traktatu wersalskiego wymazany z mapy Europy. Wy już Polski nie zobaczycie. 41 miesiąc lipiec. My rozrzuceni jesteśmy po różnych osadach. No, pracujemy jagody tam na inne rzeczy. Efekt jest taki, że wszyscy na gwałt jesteśmy zbierani na tą osadę, która w owym czasie nazywała się Hatozierą. Wszyscy zbierali się. Przychodzi NKWD-sta i mówi tak. Że na mocy ustawy czy uchwały Związku Radzieckiego pomiędzy tam tymi najwyższymi władzami jesteście wolnymi obywatelami państwa polskiego czy tymczasowo mieszkającymi na terenie Związku Radzieckiego. Macie prawo korzystać ze wszystkiego i przemieszczać się po całym Związku Radzieckim, tylko nie zbliżać się do frontu nie bliżej jak 200 km. Co się wtedy działo, to szkoda, mów, łzy, płacz, radość, wszystko razem.
Po chwili wolności Czesław Biesiekierski doświadczył głodu i innych problemów, które wynikały z ataku Niemiec na Związek Radziecki. Część osób na mocy układu Sikorski-Majski opuściła miejsca zasłania. Dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru przytoczył jedną z wielu historii, które zostały tam zapisane.
Historię przedstawioną na wystawie stałej staramy się raczej ogólniać, nie odnosić jej do poszczególnych osób, tylko starać się przedstawić pewne zjawiska szerzej. Aczkolwiek oczywiście do jej budowy wykorzystujemy historię wielu osób. Część z tych historii jest dosyć standardowa. W przypadku II wojny światowej ten taki najbardziej powtarzalny schemat to jest oczywiście deportacja z Kresów Wschodnich, po czym amnestia, uwolnienie i bądź to z armią Andersa, bądź z armią Berlinga, bądź dzięki tym późniejszym tak zwanym repatriacją, powrót do kraju, bądź też osiedlenie się na zachodzie. To jest taki generalnie standard. Natomiast oczywiście wiele następuje historii takich, które nas zaskakują, które są niesamowite, w których wiele losów się i historii przeplata. I tutaj takim pierwszym przykładem, który mi przychodzi do głowy, jest przypadek Janiny Błaszczak, która miała niesamowicie ciekawą historię. Pochodziła z Wołynia, z rodziny legionisty, z rodziny osadnika wojskowego. I jak większość rodzin właśnie osadników wojskowych, w lutym 1940 roku została wywieziona. Ona trafiła akurat do europejskiej części Rosji, daleko, daleko na północ. Nie dotarła do niej informacja, ona sama nie dotarła do armii Andersa. Została wcielona do armii Berlinga w 1943 roku. Przeszła szkolenie i trafiła na front. Trafiła na front jako podporucznik i tutaj zaczynają się te naprawdę ciekawe wątki w jej życiorysie. Otóż była w tej grupie żołnierza armii Berlinga, która wzięła udział w walkach w Powstaniu Warszawskim. Niewiele osób wie o tym, że armia Berlinga nie tylko stanęła po drugiej stronie Wisły i patrzyła na wykrwawiające się powstanie, były też próby desantu. Część żołnierzy armii Berlinga wzięła udział w bardzo krwawych walkach z Niemcami. Ona była właśnie w tej grupie. I po zakończonych walkach okazało się, że nie wróciła z innymi żołnierzami na drugą stronę Wisły. W związku z tym uznano, że zginęła. Oznaczono ją nawet podśmiertnie orderem Virtuti Militari. Prawda była inna, ona była ciężko ranna w nogę i w głowę i trafiła do niewoli niemieckiej. Trafiła do niewoli niemieckiej, skąd wyprowadzili ją wywiadowcy Armii Krajowej. Uwolnili ją, podjęła decyzję po podleczeniu, że chce wrócić do wojska. Ruszyła pieszo i jako osoba, która szła pieszo bez dokumentów niejasnego pochodzenia, została zatrzymana przez NKWD. NKWD ją aresztowało i pomimo tłumaczeń, że jest żołnierzem, że wraca do wojska, zdecydowano o tym, że zostanie deportowana ponownie na wschód. W ramach właśnie tych represji, już można powiedzieć, końca wojny. I udało jej się zbiec, udało jej się wrócić ostatecznie do armii polskiej, tak zwanej armii Berlinga. Także była to osoba, która zaczęła od zesłania, potem przeszła przez powstanie, była aresztowana przez Niemców, ponownie przez NKWD-zistów i cudem uniknęła drugiego zesłania. Takich historii naprawdę jest wiele.
Porozmawiajmy o przyszłej siedzibie muzeum, ponieważ są Państwo w trakcie jej powstania. Na jakim etapie w tej chwili jest budowa Muzeum Ofiar Sybiru?
Budynek jest właściwie gotowy. Jest piękny, monumentalny gmach. W tej chwili trwają prace jeszcze poprawkowe, trwają odbiory tego budynku. Na dniach powinniśmy otrzymać do niego klucze. Chcielibyśmy wprowadzić się tam jak najszybciej i rozpocząć pracę nad wystawą stałą. Mamy już wybraną firmę, która będzie wystawę stałą realizować. Jesteśmy w stałym kontakcie z tą firmą, dopracowujemy jeszcze szczegóły scenariusza, który też rzeczywiście już od dawna jest, jakby funkcjonuje. Zbieramy ciągle jeszcze dodatkowe eksponaty, które mogą tę wystawę wzbogacić. I przed nami czas właśnie ten kluczowy, czyli do tego budynku, który tak naprawdę w tej chwili to są, można powiedzieć, gołe ściany. Musimy wprowadzić życie, wprowadzić wystawę, tę zasadniczą część muzeum, bo przecież ludzie nie przyjdą odwiedzać gołych murów. Musimy ich przez tę historię przeprowadzić w sposób z jednej strony nowoczesny, więc są to oczywiście różnego rodzaju multimedia, środki wyrazu, których się oczekuje od nowoczesnego muzeum, ale z drugiej strony też nie chcemy z tym przesadzić. Zdajemy sobie sprawę z tego, że obecnie, szczególnie na zachodzie, na zachód akurat wyznacza trendy w muzealnictwie, trwa tak naprawdę troszkę odwrót od multimediów. Multimediami jesteśmy otoczeni w tej chwili, w każdej chwili, w każdym, nie wiem, telefonie, ekranie są w takiej ilości, że mamy ich już lekki przesyt, nie są one już taką atrakcją, jak były kiedyś. Stąd też na zachodzie następuje powrót do raczej eksponatów właśnie, czyli tego, co rzeczywiście muzea wyróżnia. Staramy się do tego dopasować i jak największą część naszej opowieści oprzeć właśnie w oparciu o te prawdziwe przedmioty, które niosą ze sobą cząstkę historii, jak i właśnie relacje Sybiraków, które będą prowadzić zwiedzających przez wystawę stałą.
Jakie eksponaty Państwo pokażą? Już wiedzą, że znajdą się na tej wystawie stałej?
nasz największy eksponat, czyli wagon z końca XIX wieku, wagon rosyjski, który był wykorzystywany także w czasie deportacji II wojny światowej. Mówię oczywiście o typie wagonów, a nie o tym konkretnym. Oryginalny taki wagon znajdzie się, już właściwie znajduje się w muzeum przy wejściu, a jest to eksponat o tyle ciekawy, że każdy zwiedzający będzie mógł go dotknąć, a w przypadku muzeów i eksponatów nie jest to częsta sytuacja i każdy wręcz będzie przez niego przechodził. Będzie to pierwszy punkt. Osoby, które przyjdą do muzeum, zakupią bilet, będą wchodzić na ekspozycję, będą musiały przejść przez ten wagon. To będzie swego rodzaju brama na wystawę stałą. I już w tym wagonie będą zamontowane pewne pierwsze instalacje multimedialno-artystyczne. Tutaj już dalej nie będę tajemnicy zdradzał, ale już te pierwsze wejście przez tę bramę, którą będzie stanowił prawdziwy eksponat, wagon z końca XIX wieku, już będzie w jakiś sposób uatrakcyjniony. Oczywiście w środku, na wystawie, w każdej sali, w każdej gablotce będą prawdziwe eksponaty. Będą oczywiście też różnego rodzaju rekwizyty i rekonstrukcje. To jest jakby naturalne. Często spotykamy się z pytaniem, kiedy otworzymy wystawę. Szczególnie tutaj białostoczanie, którzy przejeżdżają w okolicach naszego muzeum, mówią, no budynek już jest, fajnie, kiedy będzie można wejść? Za tydzień, dwa czy za miesiąc? No to niestety nie jest takie proste. Tak jak powiedziałem, my dopiero wchodzimy do budynku i dopiero zaczynamy budowę wystawy stałej. Sama budowa takiej wystawy stałej zajmie około roku. Jeśli doliczymy do tego później okres kalibracji wszystkiego, okres testowy, dopasowania jakby zarówno dźwięków, multimediów do przestrzeni, no to liczymy, że wystawa stała ruszy i muzeum będzie otwarte w 2021 roku i proszę mi uwierzyć, jest to termin bardzo ambitny, będziemy bardzo się starać, żeby go dotrzymać.
Na razie Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza do zwiedzania małej wystawy, która znajduje się w kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Białymstoku. Przypomnę, że także w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wielkogabarytowe eksponaty, jak m.in. wagon kolejowy, zostały umieszczone już w czasie budowy siedziby. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk, przygotowała Marzena Bakowska.
Obrazy wojny ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.